dużo tematów do przedyskutowania. W związku z tym prosił Państwa o dyscyplinę. Na podstawie liść obecności jest 5 radnych, 5 członków komisji. W związku z tym możemy procedować dzisiejsze posiedzenie. Na prośbę Pani Burmistrz, jako że mamy firmę wewnętrzną, zaczniemy od tematu związanego z przyjęciem programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czelak na lata 2024-2032. Także oddaję tutaj firmie wewnętrznej głos. Prosimy o wprowadzenie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Paweł Czuprzyn, reprezentuję firmę Ekoprecyzja. Na zlecenie gminy Czelak opracowaliśmy program usuwania wyrobów zawierających azbest. Jeżeli chodzi o dokument, jakim jest ten program, można powiedzieć, że jest on tutaj tylko częścią realizowanego zadania. Całe zadanie, które zrealizowaliśmy, polegało również na przeanalizowaniu, przeprowadzeniu gruntownej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie całej Czelaci. Co jest istotne, to całe zadanie było realizowane w ramach konkursu azbest, który dotowany jest z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, dzięki czemu przy ograniczonych kosztach udało się sprawdzić znowu postęp, w jakim usuwane są wyroby azbestowe na terenie miasta, a także ile jeszcze tych wyrobów zostało oraz czy istnieje tutaj niebezpieczeństwo tego, aby te wyroby nie zostały usunięte do 2032 roku, ponieważ taki obowiązek na wszystkie miasta i gminy w naszym kraju został nałożony. Jeżeli chodzi o samą podstawę tworzenia gminnych, miejskich programów usuwania azbestu, nie mamy dedykowanego przepisu, nie mamy dedykowanej ustawy, jest jednak program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2029-2032, który właśnie wskazuje na konieczność tworzenia tego rodzaju dokumentu. Co więcej, zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska, tutaj również miasto zobligowane jest do tego, aby przekładać informacje o ilości wyrobów azbestowych na swoim terenie rokrocznie do marszałka, ponieważ materiały azbestowe traktowane są jako odpad niebezpieczny. Celem nadrzędnym programu zarówno krajowego, jak i również programu, który został opracowany przez naszą firmę, jest usunięcie i utylizacja wyrobów azbestowych do roku 2032, tak aby te wymogi prawne zostały tutaj spełnione. Jeżeli chodzi o kluczowe elementy programu, w programie zawarto informacje na temat właściwości azbestu oraz informacje o sposobach postępowania z tymi wyrobami zarówno przez użytkowników, jak i również podmioty zarządzające obszarami, gdzie azbest się znajduje, jak i również przez firmy, które usuwaniem i utylizacją tych wyrobów azbestowych się zajmują. Kolejną sprawą było określenie harmonogramu realizacji programu, przedstawienie finansowych aspektów, a także załączenie szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Aktualnie ta inwentaryzacja dzięki możliwościom technologicznym, które są dostępne, nieco różni się od tego, jak wyglądała kiedyś. Kiedyś były to ankiety papierowe, które były uzupełniane na zasadzie spisku z natury. Aktualnie ten spis z natury jest wspomagany tutaj cyfrowo dzięki mapom rozmieszczenia wszystkich obiektów budowlanych na terenie miasta, a także możliwości zweryfikowania, gdzie ten azbest funkcjonuje. Tworzymy obrysy budynków, gdzie ten azbest się znajduje, dzięki czemu mamy taką bardzo szczegółową informację na temat ilości i lokalizacji dokładnych z podaniem numeru działki oraz numeru ewidencyjnego, a także stanu tych wyrobów. Jest to też, jak mówię, widoczne na mapie, dzięki czemu w zakładce bazy azbestowej, do której te dane finalnie wszystkie trafiają, można sobie zobaczyć, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o występowanie azbestu na terenie miasta. Azbest, wiadomo, materiał budowlany, choć nie tylko, bardzo często stosowany był dlatego, że posiada odporność na temperaturę, bardzo dużą odporność na agresywne środowisko chemiczne, a także bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną. osobność na korupcję. Niestety w wyniku okazało się, że wypadają się podczas obróbki, czy podczas po prostu funkcjonowania tego azbestu w środowisku pyłu respiratywnego, który trafia do przewodu oddechowego, może on powodować różnego rodzaju chorobowe konsekwencje, powodować nowotwory, przez co powstały regulacje dane, właśnie przepisy, które nakazują te wyroby azbestowe zamieniać innymi materiałami, które szkodliwe dla zdrowia ludzi nie są. Zgodnie z wynikami inwentaryzacji oszacowano, że na terenie miasta występuje 883,628 mg, czyli ton wyrobów azbestowych. W mniejszej części, bo zaledwie 39,86 ton to wyroby, które są w administrowaniu osób fizycznych. Pozostała przeważająca ilość należy do osób prawnych, jest 843,76 ton wyrobów azbestowych. Patrząc na sumaryczną ilość wyrobów, które na terenie gminy Przelać występują, zakładając, że jedna tona azbestu, jej usunięcie, utylizacja to koszt 850 zł netto, oszacowaliśmy, że całkowity koszt usunięcia i utylizacji wszystkich zinwentaryzowanych wyrobów i obecnej wynosi 751,83,80 zł. Co jest istotne, to tak jak wspominałem, do tego roku 2032 zgodnie z treścią programu oczyszczania krajów z azbestu powinniśmy zutylizować wszystkie te wyroby, usunąć, które na terenie gminy Przelać występują. Biorąc to pod uwagę, składając tą ilość na tą perspektywę czasową, zakłada się, że około 110,5 tony materiałów azbestowych rocznie powinno być usuwanych, co generuje koszt całkowity na około 93,885 tysięcy złotych rocznie. Także zakładając postępowanie takie, aby do 2032 roku ten azbest zniknął z terenu gminy Przelać, należy mieć na uwadze, że takie to są koszta i taka dynamika tego usuwania tych wyrobów powinna tutaj mieć miejsce. Jeżeli chodzi o możliwości finansowania samych działań, mamy tutaj aktualnie program, który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzi w porozumieniu z wojewódzkimi funduszami. W naszym przypadku jest to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki temu gmina, posiadając właśnie program usuwania azbestu, posiadając inwentaryzację, może stosować wniosek z prośbą o dofinansowanie utylizacji i usuwania wyrobów azbestowych, dzięki czemu te koszta, które pokrywane są tutaj przez właściciela, mogą być w jakiś sposób refundowane i cały koszt, że tak powiem, tego działania jest znacznie mniejszy. Są oczywiście możliwości kredytowania tych działań. Są również zamierzenia, które mają na celu wprowadzić rozwiązania w ramach funduszy dla województwa śląskiego, aby dofinansowywać usunięcie tych wyrobów azbestowych, co więcej przeznaczać pewne środki na nowe pokrycie, ponieważ jeżeli sam ten azbest nie jest aż tak dużym problemem dla jego posiadaczy, to problemem jest to, aby zapewnić sobie nowe pokrycie, gdzie często ta technologia mocowania, załóżmy, czy to dachy, czy dachówek, czy innego pokrycia, wymaga modernizacji całej konstrukcji dachu, przez co te koszty tutaj nowej, że tak powiem, nowego pokrycia dachowego są znacznie wyższe. Reasumując, ilość azbestu na terenie gminy Przelać jest bardzo duża w porównaniu do innych gmin, szczególnie do gmin o charakterze wiejskim, do gmin, które znajdują się na północy bądź wschodzie naszego kraju. Aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że aktualnie nie ma regulacji prawnej, która by nakazywała usunięcie czy utylizację wyrobów azbestowych. Mamy tylko program, który wskazuje konieczność realizacji tego działania do roku 2032. Także mając na uwadze to, ile jeszcze wyrobów na terenie miasta zostało, należy podejmować regularne działania, które umożliwią takie systematyczne, systematyczną modernizację tych pokryć głównie dachowych elewacyjnych i usunięcie i utylizacji właśnie drogów azbestowych. Jeżeli chodzi o prezentację z mojej strony, bardzo Państwu dziękuję. Jeżeli są pytania, bardzo proszę, postaram się udzielić odpowiedzi.
Bardzo dziękujemy za skondensowane przedstawienie. Czy Państwo radni macie do zaprezentowanego materiału jakieś pytania do Pana, czy też do Pana Burmistrza? Proszę bardzo, Pan Lewal.
Pan powiedział, że tam jest o 8 ton, tak, do utylizacji?
800 ton.
800 ton, przepraszam.
Przeszło, tak.
A na tą chwilę ile zostało zlikwidowane, a ile zostało do wykonania?
Jeżeli chodzi o całościowo inwentaryzowanego azbestu historycznie, myślę, że było to około 1200 ton na terenie całej gminy. Aktualnie te 400 około zostało usunięte, około 800 zostało. Tutaj sprawa jest też taka, że bardzo dużo tych wyrobów azbestowych jest posiadaniem osób prawnych, czy to spółdzielni, czy to innych mieszkaniowych, czy innych podmiotów, które już deklarują, że te wyroby po prostu regularnie będą usuwać. Także o tyle jest tutaj sytuacja, można powiedzieć, pozytywna, jeżeli chodzi o perspektywę czasu, że są planowane te działania modernizacyjne, także na pewno tego azbestu będzie dość szybko odbywać.
Dziękuję. Czy Państwo radni macie jakieś dalsze pytania? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do głosowania tego projektu. Stwierdzam, że na podstawie listy obecności jest 7 radnych z 9. Kto z Państwa jest za projektem? Proszę o podniesienie ręki.
8 radnych.
7. Kto z Państwa jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? 7 głosów za. Pan radny Trybulec nie jest członkiem komisji, więc jest radnym, ale nie wziął w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt. Dziękuję Panu serdecznie za prezentację. Kolejny punkt, jakim dzieliliśmy się dzisiaj, tak? Zgodnie z tym, co było mówione podczas poprzedniej sesji, to wrócimy do projektu dotyczącego zmian uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowiec i spalarni zwłok zwierzętych i ich części na terenie gminy Czerwiec. Proszę Państwa, nasza uchwała, którą podjęliśmy na poprzedniej sesji, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym w dniu 9 października i po 2 tygodniach weszła w życie, to znaczy w dniu 22 października. W związku z tym na chwilę obecną jest ona obowiązująca i nadzór nie był do niej na chwilę obecną żadnych uwag, a przynajmniej ja na ten temat nic nie wiem. Pozwoliłem sobie zaprosić też na dzisiejsze posiedzenie panią Iwonę Kenile, prezesa zarządu Dolina Spokoju Spółka ZOO i pani jest obecna. W związku z tym będę chciał też pani oddać głos, żeby mogła pani zabrać głos. Szanowni Państwo, w związku z tym, że uchwała, którą podjęliśmy miesiąc temu na sesji, weszła w życie, na chwilę obecną obowiązuje ta z zapisem o 300 metrach. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że podejmując taką uchwałę, decydując się, kierowaliśmy się tym, co mówili do nas mieszkańcy, co napływało do nas ze strony mieszkańców. Dla nas to jest najbardziej, przynajmniej dla mnie, wiążące i w związku z tym ja osobiście optowałem za podjęciem takiej uchwały. Jeśli Państwo chcielibyście w tym momencie, bo to było poruszane na poprzedniej sesji, wprowadzić dalsze uwagi, bo wcześniej było też mowa, że nie mieli Państwo szansy przeanalizować tych zapisów. Teraz upłynął od poprzedniej sesji miesiąc, więc jeśli Państwo macie takie uwagi, to zaraz do nich przejdziemy. Ale jeśli Państwo pozwolicie, to chciałem oddać teraz głos pani Iwonie Kemiller, żeby zabrała głos i wypowiedziała się na ten temat. Proszę bardzo, do mikrofonu, którego proszę go uruchomić, przedstawić się.
Iwona Kemiller. Iwona Kemiller, ja jestem prezesem zarządu Dolina Spokoju, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak już Państwo wiecie, planujemy otworzyć na terenie miasta i gminy Czeladź krematorium dla małych zwierząt. Podobną działalność prowadzimy w Warszawie od ponad 5 lat. Rozumiem, że macie Państwo pytania, bo ja wiem, że nie wiecie Państwo, jak wygląda w ogóle działalność takiego krematorium. A po pierwsze, na wstępie powiem, że nie jest to typowy zakład utylizacyjny czy spalarnia. Jest to zakład o tak zwanej niskiej wydajności. Zakład musi być zatwierdzony oczywiście i pracuje pod nadzorem Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Obawy głównie, no czytałam również pora i wszyscy boją się, że będzie smród, że będą zanieczyszczenia, natomiast nic bardziej błędnego. Do spopielania używamy piecy o zatwierdzonych i certyfikatami unijnymi. Piece są akurat w produkcji angielskiej z Wielkiej Brytanii. Mają określone warunki, które są wymagane w ogóle do pracy. W takim piecu są dwie komory. Jedna komora to jest komora główna, w której jest wkładane ciało zwierzęcia. Druga to jest komora tak zwanego dopalania spalin. I w tej komorze dopalania spalin musi być temperatura minimum 850 stopni Celsjusza. Czyli jest to temperatura, która absolutnie spala, jeżeli cokolwiek by się miało wydostać. Druga rzecz, dysponujemy również chłodnią. Ciała zwierząt, które do nas przychodzą, to są ciała, które zwierząt, które odeszły bądź w domu, bądź w lecznicy, są przechowywane maksymalnie do 72 godzin, dlatego że takie są wymogi Inspekcji Weterynaryjnej, nie są dłużej przetrzymywane. Dla osób z mojego pokolenia może się kojarzyć zakład kremacji zwierząt z zakładami tak zwanego bakutilu. Za dawnych czasów zakłady bakutilu wiadomo było, że jak się jechało, to w promieniu 10 km było czuć smród, dlatego że tam były ciała trupa zwierząt składowane, zanim trafiły do głównej spalarni. Na pewno czegoś takiego w naszym zakładzie nie ma. Ja tu jeszcze, jak byłam u Państwa na sesji rady, zapraszałam serdecznie do nas, do Warszawy, żebyście Państwo zobaczyli, jak to funkcjonuje. Bo obawy zazwyczaj wynikają z niewiedzy. Głównie jest to przyczyna tego, że nagle następują protesty, bo wszyscy się boją, że będzie dym, smród. Miałam również, ponieważ staraliśmy się również w Poznaniu o uruchomienie, pod Poznaniem uruchomienie podobnej inwestycji i tam argumenty były tego typu, że będziemy przywozić słonie z zoo, będziemy je ćwiartować, a posoka będzie wkłaniać się do gruntu. Nie ma czegoś takiego. Tak naprawdę to my jesteśmy zakładem pogrzebowym dla zwierząt. Jeżeli ktoś mieszkał ze zwierzęciem minimum kilkanaście lat, spał w jednym łóżku, jak prawie z jednej miski, to chciałby to zwierzę godnie pochować. Nie jest to do końca zrozumiałe dla osób, które nie opiekują się zwierzętami, które tych zwierząt nie mają. Natomiast dla tej drugiej części, a jest to około 50% osób, bo w Polsce jest w tej chwili około 15 milionów psów i kotów. Nie liczę innych zwierząt typu chominki, kawie domowe, czy też żółwie, ale i inne gatunki. Więc dla jednej części będzie to niezrozumiałe i będą protestować, dla drugiej będzie to zrozumiałe, ponieważ opiekują się zwierzętami i wiedzą, jak ważne jest, aby to ciało zwierzęcia nie trafiło po jego śmierci do utylizacji z odpadami medycznymi, bo zazwyczaj tak się dzieje, jeżeli zostawiamy ciało zwierzęcia w lecznicy weterynaryjnej, jest ono zabierane przez firmę utylizacyjną, idzie do wielkich piecy do spalenia razem z odpadami. Więc to nie każdy chciałby, żeby jego przyjaciel został skremowany. To możemy sobie wyobrazić, że więź między właścicielem a zwierzęciem jest porównywalna do więzi z innym człowiekiem. I nierzadko jest tak, że potrafią przyjść właściciele i powiedzieć, że ja tak nie płakałam po śmierci babci, jak po śmierci mojego psa. Jeżeli chodzi o kwestie technologii, one są sprawdzone, są nadzorowane, oprócz tego posiadamy zezwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska. Robiliśmy badania u siebie na terenie naszego zakładu w Warszawie pomiaru spalin. Wyszły one między 3 a 125, w zależności od frakcji, 125 razy niższe niż to, co mieliśmy zawarte w pozwoleniu. Czy macie Państwo jakieś pytania?
Państwo radni, jakieś pytania do naszego gościa w tym temacie? Nie widzę, to ja się pozwolę zadać pytanie, czy na chwilę obecną...
Czy mogę ja Was słowo?
Dobra, proszę bardzo.
Szanowna Pani, oczywiście przyjmuję do wiadomości wszystkie Pani wyjaśnienia, po co taka instytucja, dlaczego i wierzę, że ona jest potrzebna. Natomiast bardzo mi się nie podoba to, że Pani doskonale wie, jakie są obawy związane z taką działalnością, bo ma Pani przykłady z innych miast i nie próbowała Pani przyjść na komisję, czy do mnie, do burmistrza miasta, żeby najpierw omówić sprawę, zanim będzie Pani rozpoczynała jakiekolwiek działania z tym związane. Nie zrobiła Pani tego, można powiedzieć, ja się przez dowiedziałem od osób trzecich, kiedy już Pani instalowała tam pewne gazowe jakieś instalacje, dopiero dowiedziałem się, że taka instalacja ma w naszym mieście powstać. Także niestety myślę, że spowodowała Pani sama swoimi działaniami tą obawę, którą mieli radni, którą wyrazili swoją opinię, podjęli uchwałę. No i dzisiaj można powiedzieć, że sprawa dla mnie przynajmniej zamknięta, dlatego że mając uchwałę Rady Miasta, która się uprawomocniła, ja muszę tą uchwałę Rady wykonać. No i mamy wielki, wielki problem. Niezależnie od tego, że Pani zapewnia, że to jest nie oddziaływuje na środowisko zewnętrzne, to budowanie takich spalarni w sąsiedztwie dosłownie kilku metrów od terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jest naprawdę nierozsądne. Dziwię się, że Pani nie przewidziała tych skutków, które może przynieść działanie przez zaskoczenie w mieście, w którym ludzie zaraz strzeli tutaj jakieś zaraz obawy i wytykali pewne jakieś dolegliwości, które bywają w takich miejscach, które funkcjonują w innych miastach. Bo ja się przyglądałem tej sprawie i zdaje się, że Pani czytała na forach również moje wypowiedzi. Także ja to przyjąłem bardzo, że tak powiem, racjonalnie, że rzeczywiście taka instytucja jest potrzebna. Nawet nie wiedziałem, w którym miejscu to jest. Ale jak się dowiedziałem, w którym miejscu to jest, to stwierdziłem, że wybrała Pani fatalne miejsce, dosłownie kilka metrów od terenu, które mają być zamieszkałe. I powiem szczerze, przyniosłoby to bardzo negatywne skutki dla gminy, dlatego że tereny budowlane kiedyś mogą być sprzedawane, one stracą na wartości, tam być może nikt nie będzie chciał mieszkać. Więc myślę, że no niestety tym swoim działaniem Pani potwierdziła, że należy mieć obawy i że będzie z tym teraz wielki problem. Ja oczywiście tak Pani mówię, no nie wiem, jakie tam Pani podejmie kroki, ma Pani swoje prawa, ale oczywiście pozytywnej opinii, wydać zgody na realizację Pani planu i zamierzeń, mimo że Pani tam już inwestuje, nie będę wydać, bo mam tu obowiązanie uchwały Rady Miasta. Także tyle ja swoich uwag na ten temat. Może Pani się teraz zobaczyć. Wiem, że Pani chciała przyjść do mnie, ale to jakby po planu i ta dyskusja już by nic nie dała, bo uchwała została wprowadzona w życie i czekaliśmy tylko na jej zatwierdzenie. No więc przykro mi, tak już skończyło, bardzo szanuję wszystkich przedsiębiorców i staram się ich wspierać, pomagać, bo wiem, że oni, że tak powiem, wpływają na rozwój naszej gminy, ale te działania, które Pani podjęła, to byłoby, można powiedzieć, samobójcze. Tak mogę tylko na koniec skomentować.
Dziękuję. To ja, jeżeli mogę, odpowiem.
Proszę bardzo.
Szanowny Panie Burmistrzu, rozumiem, że działa Pan w granicach prawa i z poszanowaniem prawa. Dlaczego nie przyszłam wcześniej? Nauczona doświadczeniem, dokładnie nauczona doświadczeniem, wiedząc, że nie wywołuje to żadnych skutków ubocznych dla środowiska, dla mieszkańców, ale ma względy psychologiczne, bo dlatego, że ludzie na samo słowo krematorium ściskają pośladki, nie wiedząc absolutnie, z czym mają do czynienia. Absolutnie nie znając działalności, jak to wygląda w praktyce. Od razu tylko słowo krematorium wywołuje spięcie pośladków. Gdyby ludzie wiedzieli, jak to wygląda, ja mówię, zapraszam do mnie, do Warszawy, mogę zorganizować wycieczkę dla rannych, nie ma problemu, możecie Państwo do mnie przyjechać, zobaczyć, że po pierwsze nie śmierdzi, nie ma żadnego oddziaływania. Najbliższe zabudowania są ode mnie 25 metrów. Dwa budynki jednorodzinne, następne budynki jednorodzinne są około 125 metrów, blok mieszkalny jest niecałe 250 metrów i nie ma problemu. Nie ma najmniejszych problemów. Raz był jeden problem, tylko jak była awaria, ale ona została 10 minut naprawiona. To tylko wtedy się pojawił problem, że pojawił się dym. Ale 10 minut została awaria palnika naprawiona, tam była kwestia awarii palnika. To się zdarza raz na 5 lat, powiedzmy sobie. Natomiast żadnych konsekwencji, czy smrodu, czy brudu, czy czegokolwiek innego, nie ma. Nie ma czegoś takiego.
Ale świadomie Pani do mnie nie przyszła wcześniej, bojąc się jakiejś negatywnej reakcji,
Panie
bo działać przez zaskoczenie.
Pierwsze działanie Rady Miejskiej było kwestia tego, że chcecie mi Państwo zablokować.
Sama Pani mówiła, że w Poznaniu już Pani się naraziła już na jakieś tego typu...
Tak, wygrałam sprawę, bojąc się informacji, oczywiście.
Czyli miała Pani świadomość, że może to wywoływać jakieś negatywne odczucia i należało przyjść najpierw do nas, gdyby Pani do radnych, przekonała, żebyśmy być może pojechali zobaczyć. Może byśmy wtedy stwierdzili, że jest inaczej, ale Pani zadziałała całkiem inaczej. Przez zaskoczenie, żeby nie mieć problemów, żeby załatwić sprawę, no która niestety nie udała się, bo Rada podjęła taką uchwałę, jaką podjęła i ja takiej zgody na realizację tego przedsięwzięcia wydać nie mogę. Mówię w obecności radnych, bo do tego radni mnie zobowiązali uchwałą, że tak powiem, od tego, żeby realizować uchwałę radnych, to jest prawo miejscowe aktualnie, no więc pojawił się problem, wiem, że dla Pani największy, bo Pani już tam zainwestowała, no ale cóż, no mówię, zaczęła Pani to działać od tyłu i niedobrze, że tak się stało, bo ja mówię, zawsze z szacunkiem podchodzę do wszystkich przedsiębiorców, natomiast tutaj to jest taka wrażliwa sprawa, którą należało załatwiać całkiem inaczej.
Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja nie miałam obowiązku według prawa zgłaszać się do Państwa i informować o przedsięwzięciu. Dlatego, że przedsięwzięcie przede wszystkim nie wymaga żadnych zgód środowiskowych. Wystarczy, że jest na terenach przemysłowych i jest w budynku do tego przystosowany. Więc
to nie są tereny przemysłowe przecież.
Tak, jest to teren przemysłowy. Według planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przemysłowy P1. Więc proszę Państwa, obok jest PSZOK, nie macie Państwo z tym problemu. Jest wytwornia, nie wiem, ogumienia. Też nie macie z tym problemu. Jeżdżą cały czas ciężarówki, nie macie z tym Państwo problemu, że tam jest cały czas kurz, brud i cały czas konsort swoim z powrotem latają ciężarówki. Z tym nie macie Państwo problemu, a macie Państwo problem.
Panie, proszę wykrótce, bo ta komisja ma charakter taki, że pytanie, odpowiedzi. Nie Pani na razie zadaje pytanie radnym, tylko my będziemy zaprosiliśmy po to, żeby pewnych rzeczy się dowiedzieć. Ja chciałem zapytać, jeśli będzie Pani łaskawa udzielić takiej odpowiedzi, bo oczywiście może Pani odmówi, czy od ostatniej sesji, po tym jak dowiedziała się Pani, jaka uchwała została podjęta, podjęła Pani jakieś dalsze kroki w realizacji swojej inwestycji?
To znaczy w jakim sensie?
Nie wiem, dalsze kroki prawne, inwestycyjne, organizacyjne, jakieś... A może nam Pani coś o tym powiedzieć, nie? Bo tak samo jak Pani powiedziała, że działa w granicach prawa, tak jak Pani prawo, żeby podjąć działania bez informowania, tak jak Rada miała uprawnienia i mogła podjąć uchwałę, którą właśnie podjęła w celu zabezpieczenia nie ma rady mieszkańców.
Dobrze. Jeżeli chodzi o prawne, dniem 30 września o godzinie 15.25 godziny przed rozpoczęciem Rady Miasta złożyłam wniosek o zgodę na prowadzenie działalności. Czyli działałam w ramach starej uchwały, która była. Poza tym, jak Państwo wiecie, ta uchwała, którą Państwo przegłosowaliście w dniu 30 września, będzie przeze mnie zaskarżona na pewno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Także to musicie być Państwo pewni. Takie będą dalsze kroki.
Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać naszemu gościowi jakieś pytania? Nie wiem, Pan Burmistrz chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo Pani dziękujemy. Czy Państwo radni w związku z tym, co rozmawialiśmy ostatnio, chcieliby do tej uchwały, bo o tym generalnie jest ten temat, wnieść jakieś dalsze uwagi, tak? Wspominaliście Państwo, część radnych, że nie mieliście okazji przyjrzeć się tej uchwale dokładnie. Teraz już taka możliwość jest.
Ja przepraszam, jeszcze tylko jedną rzecz, jeśli mogę. Bo jeżeli Państwo chcecie zmieniać uchwałę, to ja mogę Państwu doradzić, w jaki sposób możecie ją zmienić. Wystarczy, że będziecie się Państwo powoływać na rozporządzenie 142/2011, załącznik numer 3, to jest tak zwana lista kontrolna z IWET 3, w której jest dokładnie zaznaczone, jakie są wymogi dla przedsiębiorcy, dla firmy, która prowadzi spopielarnie z wód zwierząt, więc możecie Państwo spokojnie wprowadzić te zapisy do uchwały, tak żeby się zabezpieczyć, jeżeli miałoby powstać jeszcze jakieś inne krematorium, że będzie działało zgodnie z prawem i zgodnie ze sztuką. Także mogę to Państwu doradzić.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni jakieś uwagi w tym temacie macie? Nie widzę. W związku z tym w tym temacie na razie nie będziemy podejmować dalszych decyzji. Temat zamykamy. Przechodzimy do kolejnego, a mianowicie informacja burmistrza miasta Czelaj dotycząca kluczowych inwestycji realizowanych przez gminę Czelaj w 2024 roku oraz plany inwestycyjne na rok 2025. Bardzo Pani dziękujemy.
Ja również dziękuję.
Jak Pani Burmistrzu, czy poszczególne jednostki będą wprowadzać? Czy Pani Burmistrz krótkie omówienie?
Szanowni Państwo, macie.
Jeszcze przepraszam, gdyby ktoś z Państwa miał jakieś zapytania, ja jestem zawsze do dyspozycji. Można do mnie zadzwonić, można ze mną się umówić, nie ma najmniejszych problemów. Chętnie zaproszę Państwa do obejrzenia, jak wygląda.
Dziękujemy Pani.
Dziękujemy bardzo.
Do widzenia.
Do widzenia.
Szanowni Państwo, materiał składa się w dwóch części. W pierwszej części podaliśmy Państwu informacje na temat tych inwestycji, które są realizowane w roku bieżącym przez poszczególne jednostki. Kolejny materiał dotyczy planów inwestycji na rok przyszły. Jeśli chodzi o inwestycje tegoroczne, wykonanie zostało podane na koniec sierpnia, z uwagi na to, że ten materiał przygotowywany był we wrześniu dla Państwa. Często pojawia się zero, ponieważ inwestycje są finansowane na koniec w grudniu. I podaliśmy Państwu, na jakim etapie każda inwestycja się znajduje z uwagami, jeżeli są inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych, również tutaj taką informację Państwo macie i kto odpowiada za realizację tej inwestycji. Dzisiaj prosiliśmy jednostki Państwa dyrektorów, prezesów o to, żeby byli do Państwa dyspozycji, jeżeli macie pytania odnośnie poszczególnych inwestycji, chyba że którąś należałoby odmienić, to bardzo proszę.
Czy Państwo radni macie pytania konkretne?
Ja mam pytania. Czy mogę zadać pytanie jeszcze odnośnie tematu, który był przed chwilą?
No nie wiem, no proszę zapytać.
No bo też nie chciałem przy tej Pani. No bo rozumiem, że miastu grozi odszkodowanie w związku z tym, ta Pani będzie się gdzieś tam z nami sądzić. Chciałem się zapytać, czy Państwo, Pan Burmistrz myślał o tym, żeby, czy mamy jakieś miejsce, tak, w Czeladzi, które byłoby zgodne z tą uchwałą, którą przyjęliśmy, żeby jakoś to pogodzić, tak, nie wiem, przenieść w inną lokalizację, czy to w ogóle jest nie brane pod uwagę?
Dziękuję bardzo, że to musi przedsiębiorca wyjść taką inicjatywą, a nie my. Ja wiem, że Pani zainwestowała, jak chcą mi prowadzić pracę. Natomiast to nie ja, żeby te inwestycje więc my musimy uchwalić do konsekwencji wszyscy, jeżeli trzeba będzie odszkodowanie zrobić, to oczywiście będziemy musieli je wykonać. No ale wydaje mi się, tak nasza wspólna intencja była, żeby tego tam nie było. Natomiast jeżeli pani przyjdzie i będzie szukała jakiegoś innego miejsca, no to wtedy ewentualnie będziemy starali się jej pomóc, wyjść naprzeciw, no bo rzeczywiście w jakimś sensie miała prawo te działania podejmować. Aczkolwiek tu skrytykowałem ją, że zaczęła to od tyłu, no to jednak w oparciu o tamtą starą uchwałę miała prawo takie decyzje podejmować wówczas. Więc gdyby przyszła, to oczywiście jestem otwarty i no byśmy mogli szukać, bo trzeba się jednak zgodzić z jednym, że pani ma trochę racji. No w końcu rzeczywiście nawet pojawiają się u mnie głosy ludzi, którzy chcą, żeby nam jakiś cmentarz stworzyć dla zwierząt, żeby gdzieś je pochować, a nie wiem, po ogródkach, także na pewno taka instytucja jest potrzebna, tylko rzeczywiście absolutnie nie w takim miejscu, gdzie jest bardzo blisko zabudowań ludzkich i blisko terenów budowlanych. Także no poczekajmy, jak się będzie rozwijała sytuacja. Okay. Dziwię się, że pani z taką właśnie propozycją do mnie nie przyszła, bo inwestowanie dalej, no to tylko ponosi straty, chyba że robi to celowo, żeby później odzyskać je w innej formie. Proszę, jak się rozwijała sytuacja.
Dziękuję bardzo.
Ja może jeszcze dodam. Pani złożyła wniosek, tak jak Państwu powiedziała, o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w dniu przed sesją, gdzie dyskutowaliśmy tutaj, że nie wiemy, na jakim etapie jest firma. Pani siedziała na sali i też nas nie poinformowała, że już wniosek został złożony, tak? Także no, przed sesją wniosek został złożony. My żeśmy o tym nie wiedzieli, bo to wniosek wpłynął na kancelarię. No ale samo to, że pani nie poinformowała, ale też państwa, którzy podejmowaliście tę decyzję, że już złożyła wniosek.
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, wracając do głównego tematu. Inwestycje 2024, plany 2025. Czy są jakieś pytania? Pani radna Kończak, proszę bardzo.
Tak, panie burmistrzu, wysoka rado, szanowni gości, mam pytanie. W punkcie o planie na rok 2025 i w punkcie numer 8 jest zielona czeladź, tam jest kwota ponad 7 milionów i czy tam zakres projektu dotyczy zagospodarowania publicznej przestrzeni zielonej w parku miejskim Grabem oraz dwóch parków kieszonkowych na terenie miasta Czeladź. I z kolei w punkcie 12 też w tej samej tabeli jest park kieszonkowy na obrzeżu Starego Miasta w rejonie ulicy Kombatantów. Tam jest kwota 751 tysięcy. Czy to pierwsze, to są dwa różne inne parki, czy te kieszonkowe?
Tak, to są różne parki. My, proszę Państwa, staramy się składać wnioski do różnych konkursów. I czasami składane są wnioski o ten sam zakres do dwóch różnych konkursów. I tak się też tutaj działo. Jeden wniosek został złożony do RPO Województwa Śląskiego i ten wniosek jest w trakcie oceny. Drugi wniosek został złożony do programu FENIX, programu Krajowego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Też czekamy, no szukamy źródeł dofinansowania. Jak Państwo widzicie, to są kosztowne projekty, stąd, żeby je realizować, musimy pozyskać środki zewnętrzne. Opracowaliśmy program funkcjonalno-użytkowy na park kieszonkowy przy ulicy Betonowej, przy Betonach tak zwanych, park kieszonkowy przy ulicy Orzeszkowej, park kieszonkowy przy ulicy Kombatantów i ten wniosek mamy już gotowy, ale termin konkursu został jeszcze wydłużony o miesiąc, także ten wniosek będziemy składać w najbliższym czasie, jeśli chodzi o Kombatantów. Kolejny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska rozpisał też konkurs na zagospodarowanie przestrzeni zielonych, takich tak zwanych małych parków kieszonkowych, ale w formule z udziałem mieszkańców i tutaj postanowiliśmy zagospodarować teren przy ulicy Zwycięstwa. Oczywiście staramy się o środki. Ten program funkcjonalno-użytkowy został wykonany przez naszego pracownika, przez panią Anetę Siemieniec, która jest też obecna tutaj. Także tutaj też czekamy na wyniki tego konkursu.
Tutaj w tej informacji daliśmy Państwu te projekty, gdzie ubiegamy się o dofinansowanie zewnętrzne. Oczywiście do projektu budżetu, no to już pewnie oczywiście dostaniemy.
Bardzo
dziękuję. A prawie pomocą dodatkowe też nasadzenia w ramach RPO chcielibyśmy również ten park jeszcze powiększyć.
Super, bardzo dziękuję. Brakowało mi tej informacji, bo tu tak, tu Park Jeszczankowy dla kombatantów, tutaj właśnie nie było podane tej ulicy Orzeszkowej i betonów i tego mi brakowało. Dziękuję za wyjaśnienia. Kolejne moje pytanie, ponieważ tu mamy plan inwestycji na rok 2025, składam interpelację w sprawie, o to prosili mnie mieszkańcy, w sprawie wykonania alei na cmentarzu. Tam jest w granicach chyba 300 tysięcy by to kosztowało. Nie zostało to tutaj ujęte, pomimo że to jest też plan inwestycji. Mówimy o cmentarzu komunalnym na ulicy Wojkowickiej i taką samą odpowiedź miałam na interpelację w sprawie parkingu na ulicy Armii Krajowej za biblioteką przy 11 listopada.
Tak jak Państwu już powiedziałam, ten materiał powstawał we wrześniu. Jeszcze nie było planu budżetu. Właściwie to dalej pracujemy nad budżetem i na ten moment postanowiliśmy pokazać Państwu te projekty, które są już zaangażowane, na które są pozyskane środki, które są rozpoczęte, czy umowy lada moment podpiszemy, jak na przykład na basen, plus projekty, na które staramy się pozyskać środki zewnętrzne. Natomiast żadne inne na ten moment nie zostały wpisane. To nie jest jeszcze plan inwestycji, bo cały czas na nim pracujemy. W tej chwili praktycznie też skończyłyśmy z Panią Skarbnik rozmowy i liczenie, nie wiedzieliśmy jeszcze w jakich kwotach mamy się zamknąć we wrześniu.
Ja dodam, że te wszystkie takie wnioski inwestycyjne z naszych środków no, są odpowiedzią na jedno pytanie, dlatego że musimy zabezpieczyć środki własne przede wszystkim na inwestycje, które mogą być finansowane ze środków unijnych. Bo przecież Państwo mają świadomość, że nikt nie dostajemy 100% albo bardzo rzadko, natomiast dostajemy 85%, to jest góra, a czasami mniej. Więc te wszystkie środki własne, które mamy, musimy zabezpieczyć dopiero do tych inwestycji, o które się staramy, bo inaczej dostaliśmy pieniądze, aby nie było finansowania na nie. Natomiast te wszystkie wnioski, które Państwo składacie, one będą jak gdyby z rezerwy, jeżeli pojawią się pieniądze, to wtedy takie inwestycje mogą być wykonane, bo pierwszeństwo mają te, które mają zewnętrzne finansowanie, a staramy się o tak wiele różnych, tak powiem, inwestycji realizowanych ze środków zewnętrznych, że po prostu braknie pieniędzy na jakieś inne podstawowe rzeczy, które Państwo byście chcieli czasami drobne wykonać, no, ale jak weźmiemy 300 tysięcy na drogę, a zabraknie nam na inwestycję, która może przynieść nam 5 milionów, to byłoby całkowicie niegospodarne, nie do rozsądne. Więc te wszystkie dodatkowe rzeczy, drobniejsze, będą musiały czekać na możliwości, które się pojawią w trakcie roku. Być może się okaże, że jakaś inwestycja jest tańsza, że będziemy mieli środków więcej. No wyliczymy, ile dokładnie mamy szansę uzyskać środków ze sprzedaży nieruchomości. Zbilansujemy to wszystko i ewentualnie te drobniejsze inwestycje się mogą pojawić w budżecie, ale nie obiecuję wiele i z góry przepraszam, że wiele z tych inwestycji, które Państwo byście chcieli drobniejszy, no większy kłopot z ich sfinansowaniem niż tych wielkich ogromnych, które chcielibyśmy zrealizować, ale również takie nieduże jak te parki kieszonkowe, o których Państwo też przecież od dłuższego czasu już tutaj mocno nas naciskacie, żeby o nich pamiętać. Także tak to na dzień dzisiejszy wygląda, ale na parkingu i spokoje chcemy przeznaczyć jakąś kulę pieniędzy w budżecie, to tu będę bardzo mocno zabiegał o to, żebyśmy jakąś kulę pieniędzy zostawili, z tym, że też chcę Pani Radnej mówić, bo powie, że Pani jest zainteresowana szczególnie tym parkingiem, musimy tam troszkę przeprojektować, dlatego że postanowiliśmy sprzedać tą część, która jest, gdzie apteka była być. Wydzielamy działkę teraz i ta działka musi mieć też miejsca parkingowe dla tego podmiotu, który tam będzie funkcjonował, a jest zainteresowany podmiot medyczny, który chciałby tam przychodnie otworzyć. Więc musimy ten parking troszeczkę przemodelować, ale jest, można powiedzieć, moim priorytetem, jeżeli chodzi o parkingi, o ile w ogóle cokolwiek zrobimy z tych drobniejszych rzeczy, to ten parking bardzo bym chciał sprawdzić.
No, powiem tak, że czekam 4 lata. Mam nadzieję, że się nie czekam.
Natomiast z tą drogą na cmentarzu może być naprawdę problem, bo to wcale nie jest mały wydatek, a pieniędzy może nam to zabraknąć. Tak, tego nie obiecuję. Natomiast ten parking, to myślę, że można odnotować, że zawsze w Polsce lepiej.
Znaczy, w moim mniemaniu myślałam, że jak to jest plan inwestycji i tak dalej, że takie drobne rzeczy też będą wpisane. Rozumiem to, co pan burmistrz mówi, pan burmistrz.
Zgadzam się z tym.
Nie, nie, nie. Dobrze, dobrze. I ostatnie moje pytanie, albo przedostatnie. Punkt 27. Montaż systemu monitoringu na kwotę 20 500 zł. Mój dwie kamery na ulicy Widermana. Ja też chyba z 4 lata temu pisałam interpelację w sprawie ulicy 11 listopada, bo no powiem, że Nowe Miasto jest tam chyba najwięcej rozwoju. Ulica 17 lipca ma monitoring. Wypadałby na ulicy 11 listopada, bo no, różne rzeczy się tam dzieją właśnie w okolicy biblioteki. Mówiono mi wtedy, że nie ma pieniędzy i nie ma przede wszystkim możliwości obserwacji, czyli kamer. Trzeba by rozbudować monitoring tutaj w Urzędzie Miasta. Tutaj widzę ulicę Widermana, czyli gdzieś tam może być podpięcie, żeby tą Widermana obserwować, tak?
To jest monitoring w ramach MOPS-u i budynku MOPS-u na Widermana. Nie będzie podpiętego monitoringu.
Nie będzie. Dobrze. Ale też bardzo proszę pamiętać o ulicy 11 listopada, żeby tam przynajmniej już jedną kamerę obrotową założyć, bo no, mieszkańcy zgłaszają, że jest taka potrzeba i pisałam o tym też już parę lat temu. I ostatnie moje pytanie, ponieważ są tutaj inwestycje i plany, a wiem, że jest z nami też pani prezes, korzystam z okazji CTBS-u. Proszę mi powiedzieć, co z ociepleniem termomodernizacją ostatnich dwóch budynków chyba na terenie miasta, ulica 11 listopada 1, 3, 7 i 9, 7, 9, 11, tak? 1, 3, 5 i 7, 9, 11.
Wspólnoty mieszkaniowe, który ma 7, 9, 11 zostały połączone w 2024 roku. W sierpniu, wrześniu przyszłego roku będą mogły sięgnąć w kredyt na termomodernizację. Mam nadzieję, że rozpocznie się termomodernizacja w przyszłym roku. Natomiast 11 listopada 1, 3, 5 to są wspólnoty niepołączone w jeden budynek i na pewno w przyszłym roku nie będzie termomodernizacji. Pierwszy krok, połączenie tych wspólnot.
Jeszcze powiem, że Wojewódzki Fundusz zapowiada duży program na termomodernizację wspólnot, który ma już w przyszłym roku, także będziemy śledzić, jeżeli tylko będą jakieś projekty, przez panią prezes będziemy korzystać.
Akurat tak się składa, że w tym roku pojawił się program, który pozwalał termomodernizację przeprowadzić w budynkach do 6 mieszkań. No i niestety tam jest więcej, dlatego mogliśmy, skorzystając z tego programu, docieplić wszystkie budynki pozostałe, doczekimy ostatnim, w przyszłym roku na ulicy 21 listopada. Ale ponieważ tam jest tych mieszkań więcej, no więc się nie załapały i ciągle mamy problemy z tym połączeniem wspólnot, ale też tutaj mocno tutaj naciskam panią prezes, żeby ten problem wreszcie załatwić, to takie dwa ostatnie budynki, które niestety są w takim stanie, jakie są. Tak przy okazji powiem, że jest taki budynek jeszcze spółdzielczy na ulicy Dowieckiej, który też tak paskudnie wygląda na tle innych i też mam informację, że spółdzielczy ten budynek też będzie zrobiony, gdybyśmy zrobili te trzy budynki, to całe osiedle byłoby już odnowione i termomodernizacja. Także pani prezes też tu razem z radnymi bardzo naciskam, żeby ten problem jeszcze już zamknąć.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. A tu rozumiem, że mówimy o budynku Grodziska 62-64, ten ostatni budynek po prawej stronie. Dziękuję ślicznie.
Czy państwo radni macie jeszcze pytania do tego tematu? Nie widzę, to ja sobie pozwolę tylko jedną drobną rzecz. Chciałem pana prezesa wodociągu poprosić, żeby to uzupełnienie na wierzchni po inwestycyjne nie przedłużyło się do wiosny, żeby było zrobione jeszcze w tym roku, mam na myśli Człowieka 43. Dziękuję bardzo za wszystkie
informację. Przyjmujemy tą informację dotyczącą inwestycji 2024 i planów na 2025 i przechodzimy do kolejnego projektu. Projekt numer 176 w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. W materiałach macie to Państwo od strony 93. Czy jakieś krótkie wprowadzenie?
Pani Marta, prawda, powiedziała po swoim...
Rozumiem, że będziemy to omawiać razem z kolejną uchwałą innego programu rewitalizacji i przeblokujemy to...
Tak, rozpoczęło się jeszcze w ubiegłym roku. Przystąpiliśmy zarówno do aktualizacji innego programu rewitalizacji i wykonania oceny realizacji tego programu, jak i do przygotowania strategii rozwoju miasta na kolejne lata. Te dokumenty chwilę czekały już na omówienie u Państwa, stąd dzisiaj je przedkładamy. A Komitet Rewitalizacji był powołany przy poprzednim gminnym programie rewitalizacji na poprzedni okres obowiązywania. W tej chwili będziemy powoływać nowy komitet zgodnie z ustawą o rewitalizacji. Stąd nowy projekt uchwały Rady o powołaniu komitetu i nowa procedura, ale to już może Pani Marta powie w skrócie.
Dzień dobry Państwu. Tak jak Pani Małgorzata powiedziała, do końca zeszłego roku obowiązywał gminny program rewitalizacji na lata 2016-2023 i tam był powołany komitet. Mam nadzieję, że na przyszłej sesji uchwalimy nowy gminny program rewitalizacji i właśnie w związku z tym, że przyjmiemy nowy gminny program, to też musimy ustalić nowe zasady wyboru tego komitetu, który jest nieodłączną częścią gminnego programu rewitalizacji. Do tej pory Komitet Rewitalizacji stanowi jakby forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy i pełni funkcję opiniodawczą, ale też doradczą, jeżeli chodzi o burmistrza przy wdrażaniu kierunków i celów, które wyznaczymy sobie w tym gminnym programie rewitalizacji. I po podjęciu tej uchwały o zasadach powoływania komitetu, zarządzeniem burmistrza powołuje się ten komitet, który może składać się z takich osób, tam w tej uchwale jest określona liczba osób, z której musi się składać ten komitet. Natomiast możemy wybierać, i to jest oczywiście ogłoszone publicznie, każdy może zgłosić swoją kandydaturę do takiego komitetu. Natomiast mogą tam wchodzić osoby z takich trzech grup. Pierwsza grupa to są władze, radni, jednostki miejskie i inne instytucje publiczne. Druga grupa to są partnerzy gospodarczy i społeczni. I tutaj możemy wymienić zarówno mieszkańców, jak i spółdzielnie, wspólnoty. Trzecią grupą jest grupa podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, czyli osoby ze stowarzyszeń, z różnych związków miejskich. Także głównym właśnie powodem, dla którego powołujemy nowy komitet, jest jako przyjęcie nowej uchwały o gminnym programie rewitalizacji. Także to jest główny powód. Kadencja tego komitetu będzie trwała tak długo, jak na ile lat powoływany jest, jakby uchwalany jest gminny program rewitalizacji, czyli obecnie na lat 7. Także to z mojej strony.
Ja jeszcze tylko dodam, że uczestnictwo czy praca w tym komitecie ma charakter społeczny, jest nieodpłatna.
Dziękuję Szanowni Państwo. Czy jakieś pytania w tym temacie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu numer 176 w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Na sali jest obecnie 8 członków komisji. Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa jest przeciw? 1 przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Przy 6 głosach za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący stwierdzam, że opinia pozytywna komisji. Kolejna rzecz to projekt uchwały nr 184 w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji dla gminy Strzelać na lata 2016-2025. 2030. W materiałach macie Państwo to z 96 do 331. Prosimy o krótkie wprowadzenie. Podkreślam słowo krótkie.
To jest aktualizacja oczywiście, to nie jest nowe. To jest aktualizacja programu, który był w 2015 roku opracowany i przyjęty w 2016.
Więc postaram się przedstawić pracę, jakie trwały nad opracowaniem gminnego programu rewitalizacji, w zasadzie aktualizacji gminnego programu rewitalizacji. Czym jest rewitalizacja? Jest to proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Jest skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie innego procesu rewitalizacji. W latach 2016-2023 obowiązywał taki program, gminny program rewitalizacji na terenie naszego miasta. I był to po prostu plan działań, taki wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. I zgodnie z ustawą o rewitalizacji został on poddany ocenie w aspekcie aktualności i stopnia realizacji. Prace nad tą oceną programu trwało od marca do maja 2023 roku. Działania rewitalizacyjne wyznaczone w gminnym programie rewitalizacji skoncentrowały się w czterech podobszarach rewitalizacji, które zostały wyznaczone uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzie w 2016 roku, uchwała została podjęta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na Zaczarach. Celem wyznaczenia takiego obszaru rewitalizacji przeanalizowano pięć głównych sfer, takich jak techniczna, środowiskowa, przestrzenna, ale też społeczna i gospodarcza. Obszar wyznaczono biorąc pod uwagę takie wskaźniki jak poziom bezrobocia, w tym stopa bezrobocia, odsetek bezrobocia, bezrobocie wśród grup szczególnie wrażliwych, a także wyniki egzaminów gimnazjalnych, egzaminów szóstoklasisty, liczbę przestępstw, frekwencję wyborczą, no i wiele. W wyniku tych analiz wyznaczono właśnie taki obszar rewitalizacji z czterema podobszarami. Z podobszarem Stare Miasto, Kolonia Satur, Nowe Miasto i Stare Miasto. Tabela, którą Państwo widzicie, obrazuje dane dotyczące liczby ludności powierzchni w poszczególnych obszarach. Powierzchnia terenu rewitalizacji nie może przekraczać 20% powierzchni gminy. I mamy właśnie tą tutaj powierzchnię terenu rewitalizowanego, stanowi ona 12,4% powierzchni miasta. Natomiast odsetek ludności w mieście, odsetek ludności, które zamieszkuje obszar rewitalizacji, nie może przekraczać 30% obszaru całej gminy. W gminnym programie rewitalizacji opisanych zostało łącznie 36 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacji. I w ramach oceny zbadano stan realizacji tych przedsięwzięć. Wśród tych 36 zadań zrealizowanych zostało 20 zadań, zostało już aż 56% wyznaczonych zadań. W trakcie realizacji jest 5 zadań. Zrezygnowano z realizacji 4 zadań, a nie zrealizowano 7 zadań. Po dokonaniu oceny przedstawiono następujące wnioski. Konieczność kontynuowania działań rewitalizacyjnych wyznaczonych pod obszarach z uwzględnieniem zmian, jakie zaszło jest na tych terenach w efekcie wdrażania PPR oraz identyfikowanych nowych wyzwań i potrzeb. Zasadniczą rekomendacją wynikającą z przeprowadzonej oceny jest rekomendacja aktualizacji dokumentów gminnego programu rewitalizacji miasta Czeladź na lata 2016-2023, która uwzględnia wydłużenie obowiązującego obecnie czasu okresu, aktualizację szczegółowej diagnozy potrzeb, problemów czy potencjalnych obszarów rewitalizacji, weryfikację siatki celów i kierunków działań, weryfikacji i uzupełnienie listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz przegląd założeń systemu monitorowania i oceny GPR z uwzględnieniem aktualnych
W oparciu o wyniki oceny Rada Miejska w Przeradzi w czerwcu 2023 roku podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji głównego programu rewitalizacji. Proces aktualizacji programu rozpoczął się od przeprowadzenia pogłębionej diagnozy obszarów w celu zidentyfikowania najważniejszych uwarunkowań, problemów, potrzeb i potencjałów. Odbywały się wizje lokalne, wywiad i badania ankietowe. Miało to miejsce w sierpniu, wrześniu 2023 roku. Następnie przeprowadzono warsztaty strategiczne, których celem było określenie wizji po przeprowadzeniu rewitalizacji i wyznaczenie kierunków działań i zabrania pomysłów na przedsięwzięcia. W styczniu 2024 roku przygotowano projekt gminnego programu rewitalizacji, w którym określono cel główny, brzmiący w następny sposób: ożywienie społeczne i gospodarcze oraz rozwój infrastrukturalno-przestrzenny obszaru rewitalizacji miasta Czeladź z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju przy udziale lokalnej społeczności poprzez realizację projektów minimalizacji zjawisk kryzysowych zaistniałych na wskazanych obszarach miasta. Wyznaczono również dwa cele strategiczne oraz uszczegółowiono kierunki działań, które przedstawiono przez Pana Zamieszczony Szczęść. Pierwszym celem strategicznym jest wspieranie integracji oraz aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji. W ramach tego celu wyznaczono następujące kierunki działań. Podejmowanie działań na rzecz reintegracji i aktywizacji grup wykluczonych i zagrożonych wykluczaniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Rozwój oferty społecznej i kulturalnej zachęcającej mieszkańców do aktywności i włączania się w życie społeczne. Wsparcie inicjatyw oddolnych i wzmacnianie organizacji trzeciego sektora. Tworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej. Drugi cel strategiczny brzmi rozwój infrastruktury lokalnej wpływającej na komfort i jakość życia mieszkańców. Kierunki działań wyznaczone dla tego celu to modernizacja tkanki budowlanej oraz poprawa jakości infrastruktury technicznej obszaru rewitalizacji, tworzenie przestrzeni publicznych sprzyjających integracji i rozwojowi usług, zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury społeczno-kulturalnej, poprawa dostępności do instytucji publicznych i oferty dla osób ze szczególnymi potrzebami. Następnie sprecyzowano zadania dla każdego z podobszarów. Zadania, które mogły znaleźć się na liście tych przedsięwzięć, były to zadania, które będą realizowane na podobszar rewitalizacji, które wpłyną na wyprowadzenie obszaru ze zdiagnozowanego stanu kryzysowego. Zadania, które odpowiada na zidentyfikowany na obszarze, podobszarze problem. Oraz badania, które są precyzyjnie opisane, z uwzględnieniem m.in. charakterystyki odpowiedzialności realizatora kosztów i źródeł finansowania. Dla każdego z podobszarów wyznaczono właśnie takie zadania. Podobszarze Stare Miasto wyznaczone badania to aktywizacja osób starszych, prowadzenie zajęć klubu seniora, remont zabytkowego kościoła parafialnego poprzedzania świętego Stanisława Męczennika. Dla podróżaru Polonia Sabun wyznaczono 6 zadań. Zajęcia dla seniorów, poprawa aktywności społecznej osób starszych, remont zabytkowego budynku przy ulicy 21 listopada z przeznaczeniem na cele społeczne i gospodarcze, utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, Centrum Nowoczesnych Technologii i Biznesu, utworzenie oferty szkoleniowo-doradczej dla przedsiębiorców, kontynuowanie rewitalizacji obszaru dawnej kolonii Sabór, remont obiektów na Trzybia z przeznaczeniem na cele gospodarcze, przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza Amfiteatru Grabę w Czeladzi na potrzeby kawiarni, prac zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, adaptacja budynku dawnej straży pożarnej na potrzeby obsługi turystów i odwiedzających
industrialny konflikt był wywołany za tą stronę. Adaptacja budynku byłych warsztatów mechanicznych po palisadzie, teraz na cele społeczne budowa basenu. Adaptacja istniejącego budynku po zespole szkół technicznych na budynek mieszkalny wraz z gospodarowaniem terenu. Konserwacja zabytkowego budynku szybu nr 3 dawnej kopalni Sato Czeraci ulica Teneru. Remont oraz adaptacja budynku kotłowni na terenie dawnej kopalni Satur. Remont oraz adaptacja pomnika na terenie byłej kopalni Satur. Budowa obiektu hotelowego wpisującego się w architekturę istniejącego obszaru.
Ostatnie zadanie jest zgłoszone przez inwestora prywatnego, to też
I na obszarze Nowe Miasto wyznaczone zostały dwa zadania. Zajęcia dla seniorów, poprawa aktywności społecznej osób starszych oraz remont budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dla podobszaru Starej Jaski wyznaczone są nowe zadania. Aktywizacja młodych mieszkańców Starej Jaski, wróćmy do korzeni, program integracji mieszkańców Starych Piasków. Remont stadionu sportowego imienia Józefa Pawła Wyszyńskiego z zachowaniem jego górniczego charakteru. Remont starej kopalni Dewani przy kościele wodne zamieszki Matki Polskiej w obecnej Czeladzi na cele społeczne. Rozbudowa budynku kopalni Góry w Czeladzi. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w dzielnicy Starej Piaski w części zachodniej. Na obszarze całego miasta wyznaczono też zadania. Na obszarze całego obszaru rewitalizacji wyznaczono następujące zadania. Ogrody społeczne jako miejsca integracji aktywizacji społecznej. Tożsamość i wspólnotowość lokalna istotą budowania lokalnej społeczności w obszarze rewitalizacji. Wsparcie osób wykluczonych, niepełnosprawnych, starszych, stworzenie miejsc spotkań, w tym likwidacja barier architektonicznych istniejących w budynkach, zagospodarowanie miejsc dla lokalnych organizacji pozarządowych, bezpieczny senior, organizowanie społeczności lokalnej w obszarze rewitalizacji. Zadania, które zostały wyznaczone poza obszarem rewitalizacji, to metropolitalna droga numerowa w obszarze GZT na terenie gminy Czeladź, modernizacja hali mostu w Czeladzi i zagospodarowanie terenu wokół stanu przewodu. Następnie po tym, jak został przygotowany projekt gminnego programu rewitalizacji, został on poddany konsultacjom społecznym i uzgodnieniom z innymi organami. Odstąpiono także od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko po uzgodnieniu z sanepidem i ZOSiem, a od kwietnia do sierpnia odbywały się konsultacje z Urzędem Marszałkowskim w sprawie wpisu na listę GPR.
Może jeszcze dodam tylko, że program rewitalizacji jest nam niezbędny do ubiegania się o środki unijne w zakresie działań rewitalizacyjnych i również ten wpis na listę programów marszałkowskich jest tutaj bardzo ważny. Mamy zaopiniowany już projekt tego programu. No i będziemy przygotowywać się z poszczególnymi projektami do konkursów. Pierwszy konkurs jest zapowiadany w drugim kwartale przyszłego roku. Dzisiaj jeszcze nie znamy szczegółowych wytycznych tego konkursu, natomiast program musi już być, bo wiedzą Państwo, że wiele projektów, które były w poprzednim programie rewitalizacji, uzyskało dofinansowanie właśnie dzięki temu, że w programie rewitalizacji się znalazły i liczymy również tutaj na dofinansowanie tych wyznaczonych projektów. Oczywiście dodatkowe dofinansowanie, też to dofinansowanie ponad te maksymalne 85%. Można ustalać się dodatkowe 10% na przykład jeszcze w ramach programu rewitalizacji.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie do tego tematu jakieś pytania? Jeśli nie, ja mam tylko prośbę, jeśliby w tym programie też się pojawił ten zapis o stadionie imieniu Józefa Pawełczyka na Ciatkach, którzy by tu korektę sprawali, bo zakładam, że mogą na się podzielić i tam. Są jakieś pytania? Nie ma. Przystępujemy do głosowania projektu. Proszę bardzo.
Pytanie pierwsze, króciutkie. Czy autorem tego programu jest zespół doradców, ekspertów Centrum Dowództwa Strategicznego Spółka Cywilna, tu wymienione nazwiska?
Tak,
skorzystaliśmy. Nie ma.
Tak, skorzystaliśmy oczywiście z pomocy firmy doradczej. Z nią również opracowywaliśmy ten pierwszy program rewitalizacji. Firma pomagała nam przeprowadzić czy to warsztaty, czy konsultacje, czy prowadzić właśnie spotkania w ramach kawiarenki obywatelskiej.
Ja to myślę, czy dobrze zrozumiałam, że to jest program autorstwa Urzędu Miasta, czy pracowników urzędu, tak? Przy współpracy. No kto by tam dokładnie to cały tekst tego?
Firma doradcza z udziałem pracowników, jak najbardziej z udziałem wydziału i osób, które uczestniczyły w opracowywaniu tego programu. Bo tak jak pani widziała, było kilka warsztatów czy spotkań.
Tam rozumiem, ale no zawsze jest jakiś autor, rozumiem, że ta firma doradcza też otrzymała wynagrodzenie na to doradztwo, tak? Ale na doradztwo. Czyli pełną odpowiedzialność, bo jak doradza to komuś, czyli urząd jest, urząd, pan burmistrz, no bo to już rozumiem, że no ktoś pracowali pracownicy, więc urząd raczej nie, a pan burmistrz zaakceptował. Czyli autorem, tak mogę to rozumieć? No bo nie ma takich programów, które nie mają,
że firma ile nie mają. To, co się znalazło w programie, zostało zgłoszone przez osoby, które pracowały przy tym programie. Tak. Mieszkańców i
innych. A program rewitalizacji na lata 2016-2023 miał autora. Jak sobie dobrze przypomniałam.
No, tak jak mówię, ta sama firma współpracowała z nami.
Ta sama firma, czyli było tak samo. W takim razie, bo mam uwagi do tego, że program rewitalizacyjny tamten się skończył. Teraz mamy nowy program. Tamtej uchwały nie usuwamy, ponieważ rzeczywiście wyczerpany został ten zakres działań, ale jednocześnie w tym programie znajdą się słowo w słowo, jakby zatem pytam, kto może popełnić jakiś plagiat albo autoplagiat, tak? Bo w tym programie, kiedy przedstawia się te diagnozę z 2015 roku przed powstaniem tego planu. No i ma ta, która mówi o tym, jakie wyniki uzyskali gimnazjaliści. I porównałam to z tą pierwszą uchwałą, z pierwszym planem. I właśnie jakby to było kopiutkę. Dopiero od którejś tam strony, od strony 25 następują te wyniki badań tego, jak rozumiem, i zespołu, i pracowników, jakby mówi się o tej sprawie aktualnej, bo jak rozumiałam też z tego program ten pierwszy został oceniony w 2022 roku. Z niego wynikały jakieś wnioski i na podstawie tych wniosków były te następne badania. Czyli cytowanie jednak no nawet włamanego dzieła, już jednak jest to jakieś dzieło, no to jest autoplagiatem po prostu. Natomiast nie jest to, że jest to cytat, tak? No słowo, te same matki, to nie jest tak, że w tym programie się było tak i tak. Są matki i potem jest ta
teraz może damy pani Boże odpowiedzi, bo już pani zadała pytanie, mówiąc o co chodzi. Teraz poczekajmy na odpowiedź, tak?
Bardzo proszę.
My pani poprzez uchwałę w sprawie aktualizacji gminnego programu rewitalizacji. Czyli od tej aktualizacji my wychodziliśmy, nie od opracowania nowego programu. Tak jak tutaj pani Aneta mówiła, obszar zimny gminy, myśmy badali, oceniliśmy wykonanie tego pierwszego programu, pokazaliśmy państwu, jak wyszła ta ocena. Państwo podjęliście uchwałę w sprawie przyjęcia oceny i w sprawie przystąpienia do aktualizacji. Aktualizowaliśmy program, który obowiązywał. I opracowywaliśmy nowego. W związku z tym zostały zbadane wskaźniki, na podstawie których podjęto decyzję o wyznaczeniu obszarów rewitalizowanych. I te wskaźniki państwu tutaj zaprezentowaliśmy i na podstawie tego badania została podjęta decyzja o utrzymaniu tych obszarów. Dlatego te mapki są takie same, bo te obszary się nie zmieniły. Gdyby obszary się zmieniły, musiałaby Rada Miejska podjąć dodatkową uchwałę w sprawie wyznaczenia nowych obszarów rewitalizacji. My żeśmy tych obszarów nie zmienili. Jesteśmy też tutaj ograniczeni wskaźnikami ustawowymi, czyli nie więcej niż 20% powierzchni gminy i nie więcej niż 30% mieszkańców zamieszkujących te obszary. Uznaliśmy w wyniku przeprowadzonej oceny, że te problemy dalej na tych obszarach są, że nie wszystkie projekty zostały zrealizowane i że jest jeszcze co robić, że tak powiem, na tych obszarach. Są obszary zostały utrzymane, przejrzeliśmy projekty, które wtedy były zaplanowane do realizacji, pokazaliśmy państwu, które zostały zrealizowane, z których żeśmy odstąpili, w ramach których jesteśmy w trakcie realizacji i dodaliśmy nowe projekty. Nowe projekty, ale w tym obszarze. Czyli my przystąpiliśmy do aktualizacji i zaktualizowaliśmy program, który był wykonany w 2015 roku. Stąd ten program, który dzisiaj przyjmujemy, on nie jest od roku 2024. On jest od roku 2016, bo to jest program zaktualizowany i wydłużony na lata kolejne. Myślę, że nie wiem, czy ja to chciałam, czy jeszcze mogę coś tutaj.
Ja rozumiem, tylko to jest, ponieważ tam ten się skończył, to nie rozumiem tych zasad legislacji. Dlatego, że jeżeli się aktualizuje aktualizuje, to albo się go przedłuża, tak? Ale w projekcie samej uchwały jest przyjmujemy program rewitalizacji, tak? Na 2016. Ten program był już wcześniej przyjęty i się zakończył do 2023.
On był zrealizowany, została wykonana ocena.
Ale ja to rozumiem, bo ja mimo tego, że to było 450 stron, jeszcze w ubiegłym tygodniu miałam komisję, to starałam się, że tak powiem, zapoznać dokładnie i porównać nawet częściowo tamten program i ten. Natomiast one się różnią treścią. Część jest z tamtego, ale to jest ta część jednopisowa i te diagnozy, bo ja nie mówię o mapach, ja zrozumiałam, że to są te same. Zaproszenie się przejmuje. Natomiast te diagnozy, które wynikają tam do tej strony 25, gdzie jest no właśnie to, jak tam aktywność społeczności miejskiej w wyborach, dlatego żeby to sprawdzić, to rozumiem, jakie były gimnazjum, też rozumiem. I widzę również to, że po 25 stronie rzeczywiście jest to nowy tekst, tak? Są nowe diagnozy, nie są już, wyglądało prawie na to, że to robił ktoś inny, dlatego pytam o tych autorów, dlatego że to już jest, już mniej jest tych mapek, mniej jest tych, natomiast wydawałoby się, że żeby aktualizować program, ja mówię o zasadach legislacji, to się aktualizuje poszczególne punkty, ale podstawę, szkielet tego opracowania zostawia się. Natomiast jeżeli w 2024 roku przyjmujemy program, bo tamta uchwała jest świetnie ważna, od 2016 i tam brzmi ta uchwała, no to tak jakbyśmy przyjmowali do tyłu, tak? A jednocześnie nie wszystko się znalazło w tej nowym projekcie uchwały i w nowym programie, z tamtego programu.
A merytorycznie mogła Pani też na temat tych spraw, które to były dokładnie ważniejsze niż ta proceduralna sprawa. Jak nam Pani odrzuci, stwierdzi, że popełniliśmy błąd, jakiś to poprawi tego, ale myślę, że dzisiaj ważniejsze dla Komisji Rozwoju jest te sprawy, o których mówisz, że są najważniejsze. Także prosiłbym, żeby Pani na tym skupiła, a nie na tych sprawach proceduralnych, bo według naszego przekonania wszystko jest w porządku. Pani nie jest ekspertem, Pani się tylko wydaje, ale to naprawdę według nas jest wszystko ok. Natomiast bardzo Państwa prosił o uwagi te merytoryczne, czy tam może czegoś przegapiliśmy. Wiem, że niektórzy radni też chodzili na te nasze spotkania, też mieli wkład swój w pracę związane z rewitalizacją, byli mieszkańcy, byli przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej. Pracowaliśmy nad tym, żeby poszerzyć to, co wczoraj było zrobione, utrzymać to, co jeszcze nie zostało wykonane. Taka była idea tego i też z dumą powiem, że ten program rewitalizacji, który przygotowywaliśmy pierwotnie, i dlatego opowiedzieliśmy się na tych, którzy go przygotowywali razem z nami, bo ten program rewitalizacyjny był pierwszym programem w całym województwie po wprowadzeniu ustawy. Wszystkie, dużo gmin do nas przyjeżdżało pytać się, jak to zrobiliście, w jaki sposób. My byliśmy wzorem dla wszystkich i myślę, że teraz przy tej aktualizacji może być podobnie. Także zachęcam Państwa do tego, żebyśmy przyjęli, chyba że macie jakieś uwagi merytoryczne do tych spraw, które tam żeśmy zawarli, bo one są rzeczywiście bardzo ważne, bo jeżeli czegoś się nie uwzględni, to potem nie ma szans na dodatkowe środki z budżetu Państwa na wykonanie tych poszczególnych elementów, które chcielibyśmy, gdzie byśmy chcieli sięgać po środki unijne. Także tyle takich dodatkowych rzeczy. Bardzo proszę Państwa o merytoryczną wypowiedź co do tego programu. Jeżeli są jakieś uwagi, to jeszcze jest czas, żebyśmy je ewentualnie nanieśli.
Panie radny, raz jeszcze. Działa.
Nie
działa. Jak się świeci, to działa. Jak się nie świeci, to nie działa.
Oczywiście mam, to znaczy Panie Burmistrzu, materiały doznane na komisie, nie wiem, jak inni radni dostałam w czwartek, dzisiaj jest wtorek. Praca nad tym programem przebiegała od 21 czerwca 2023, kiedy została podjęta uchwała o przystąpieniu do aktualizacji. Więc na szczegółowe, ja nie byłam wtedy radną, rozumiem, że Państwo, którzy byliście radnymi, macie więcej tych wiadomości, natomiast ja sobie musiałam to sprawdzać, dlatego że problemy z jakąkolwiek rewitalizacją terenów i to nie te, które tutaj są, to mam dopiero od wczoraj. Ale to może zadam pytanie na piśmie i to nie dzisiaj. To, co mnie jakby poraziło w tym programie, to jest to, że program rewitalizacji mówi o tym, że miasto ma niski potencjał gospodarczy, niską przedsiębiorczość mieszkańców, niewielki rynek pracy, migrację ekonomiczną, która jest już od dawna, to są ciągle te problemy, które mamy od lat. Jakby nie widać, bo ja też nie byłam radną, więc nie wiem, jak Państwo ocenialiście ten, a nie miałam czasu się zapoznać w ciągu tych kilku dni, bo jeszcze był oczywiście weekend i jeszcze inne, zarówno na te komisje materiały, czy jak już mówiłam, 450, czy tam na komisję, która już się odbyła w piątek w ubiegłym tygodniu. Jeszcze takie określenie, że Czeraś nie jest miastem, które wybija się pod względem infrastruktury społecznej na tle innych ośrodków miejskich, konurbacji katowickiej. Wszystkie instytucje społeczne i publiczne mają charakter lokalny. Takie były zarzuty, ale to dla mnie to nie jest zarzut, bo nie musimy być jakby metropolią, tak? Metropolię mamy dużo większą, jesteśmy tylko jej częścią i nie musimy być centrum, nie musimy być tak jak centrum katowickie na przykład. Dużego miasta. Także co do tych, muszę powiedzieć jeszcze, że mam Oczywiście to była diagnoza, ale tego też nie mogłam sprawdzić. No, drugiej części, ale tej pierwszej dotyczącej diagnozy starych piasków, wybija się nowowogańska, która właściwie jest tą główną, ale też pod tym kątem negatywnych i betony. Oczywiście są tam problemy, może tam jest więcej, ale to jest nowowogańska, to jest ulica, która, na której się spotykają wszyscy, bo to jest właściwie arteria piasków, a betony zmieniają się. Także nie bardzo chcę się nawet uwierzyć w te diagnozy, że w całej czeladzi betony i nowowogańska to jest już najgorsze, to jest najbiedniej, najwięcej przestępstw. Tu wygodę mówię, to musiałabym sprawdzić. I najwięcej korzystających z pomocy społecznej. Szczególnie jeżeli chodzi o betonową, wydaje mi się to dziwne, bo tam już mieszka większość ludzi, którzy mają pracę, no może jest tam jeszcze trochę. Może to wynika z tego, że tam w ogóle mieszka mniej mieszkańców, no bo obrońca większości włożona jest budownictwa jedno, aż po czeladź miasto, budownictwa jednorodzinnego. Także wydaje mi się to krzywdzące. To do reszty, jak to każdy program, pewne rzeczy już Państwo, Pan Burmistrz wdraża w programach, które, bo program ma obowiązywać ciągle, natomiast jak skończył się ten 23 roku, no to do dzisiaj, czy do jutra, gdy będzie podjęta uchwała, byliśmy bez tego programu. To, to działania już się jakieś pokazały, bo widzę, że nic nowego w tych oprócz tam kilka takich projektów, w tych kwestiach, które dotyczą poprawy sytuacji, nie ma. To się już dzieje, tak? Już się myśli o domu ludowym i o tym wszystkim, co weszło w ten program. Myślę tylko, że może troszkę za późno jest przyjęte, ale to chyba wynika to z tej specyfiki. No nie, bo
23 roku. Pani radna, ja tak wsłuchiwałem się w pani wypowiedź i liczyłem, że wreszcie padnie jakieś pytanie. Wygłosiła pani rodzajem elaboratu, jednocześnie nie zgadzając się z postawioną diagnozą. Ma pani do tego prawo. Ja jako prosty politolog mogę się z czymś zgodzić lub nie, ale jeśli mam argumenty na to, że ta teza postawiona jest błędna, to je artykułuję i zadaję pytanie pomocnicze. Pani powiedziała, że betony nie są enklawą biedy. No widocznie ktoś tak to wyliczył, że w jakimś stopniu są. Więc pani radna, jeśli ma pani zarzut, uwaga, pytanie, to bardzo proszę o artykułowanie. A jeśli tego nie ma, to myślę, że dalsza rozmowa jest no, w tym wypadku zbędna. Jeśli jest jakiś zarzut, jeśli jest jakieś pytanie, bardzo proszę. Jeśli po prostu nie podoba się pani ten program, to przykro mi bardzo.
Mogę jeszcze. Chciałabym jeszcze dopytać, czy te wszystkie analizy, które są nam przedstawione procentowo, te wszystkie dane są w urzędzie, bo jeżeli autorem jest urząd, to rozumiem, że to jest tylko program, a baza, na której pracowano, jest dostępna dla radnego również, tak?
Jeśli mogę, bo też brałyśmy jako Wydział Rozwoju udział w sporządzaniu tej diagnozy i też byliśmy na tych warsztatach organizowanych w celu na przykład określenia kierunków działań i trochę trudno dyskutować w postaci tej diagnozy, która jest częścią tego programu. Korzystaliśmy z danych udostępnionych zarówno przez policję, zarówno przez MOPS, Straż Miejską, także trudno moim zdaniem dyskutować z danymi, które były przekazywane przez odpowiednie jednostki. A jeżeli chodzi o problemy, które pani wymieniła, to na stronie 166 programu są takie wymienione problemy, jak na przykład starzenie się społeczeństwa, czy stosunkowo wysoka liczba osób bezrobotnych. I w tabelce są jakby problemy i przedstawione odpowiedzi i działania, jakie chcemy podejmować w oparciu o te konkretne problemy, które mają być celowo jakby odpowiedzią i rozwiązaniem tych problemów. Także na stronie 166 myślę, że są wszystkie problemy, które można sobie wymyśleć i które staramy się właśnie celować tym programem i działaniami, które wymyśliliśmy.
Może jeszcze z Waszą przyjaźnią, Pani Radna, ten program jest taką diagnozą, po to, żebyśmy wiedzieli, jakie wnioski przygotowywać i pozyskać pieniądze, a fakt posiadania tego programu ułatwi nam pozyskanie tych środków. To jest główna idea tego programu. Z niego nie wynikają żadne konkrety, które będą realizowane. To jest podstawa do tego, żebyśmy na podstawie tego, co sobie nawet w Radzie ustalimy później w przyszłości, to już mogli sięgnąć po środki i mieć dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, dlatego że to jest program zrewitalizowany. Także nie chodźmy aż takie szczegóły, bo to nie o to chodzi. No, musi być taki program stworzony, żebyśmy na tej bazie mogli przygotować przyszłe projekty i myślę, że wszyscy będziemy nad tym pracować, żeby wykorzystać ten dokument dla dobra gminy, dla pozyskania jak najwięcej, największej ilości pieniędzy. A ta diagnoza to jest taka pomocna dla nas, żebyśmy ewentualnie przygotowując wnioski mogli się oprzeć na tym, że tu musimy dać więcej, tam musimy coś zrobić więcej. To jest taka dla nas pomoc, żebyśmy mogli z tego programu wyciągać wnioski, które pozwolą nam przygotować lepsze programy w budżecie każdorocznym. Także chyba nie rozumie Pani idei tego dokumentu. Naprawdę, bo idea jest taka, że tu można tylko dodatkowo dodać jeszcze, że nie uwzględniliście jakiegoś tam przejści miasta, że może jakiegoś zagadnienia ważnego jeszcze nie uwzględnili. No to bym przyjął takie uwagi i byśmy uważali je uwzględnili, ale no Pani mówi o jakichś rzeczach, które w ogóle nie mają żadnego znaczenia przy tym programie. No to nie ciągnijmy tematu tylko po to, żeby go przedłużać. Ja pamiętam te sesje Pani Radnej dawniej, które trwały 10 godzin, ale po co, naprawdę, no, mówmy o konkretach, bo to jest chyba idea tego naszego spotkania, żebyśmy dzisiaj na tej sesji, jeżeli mamy jakieś uwagi, żebyśmy je wprowadzili. Bo proszę Państwa, my ten program mieliśmy gotowy już przed wyborami, ale stwierdziliśmy, że nie, niech się nowi radni mają okazję też wypowiedzieć, jeżeli będą mieli jakieś do tego swoje wnioski i uwagi. Żeby ta nowa rada to przyjmowała, żeby nowa rada wiedziała, po co to przyjmuje, żebyśmy przy okazji mogli przedstawić ten program. Stara rada by przyjęła, to nowa by już tego nie znała. Więc taka była idea, żeby przesunąć termin tego przyjmowania. Potem były sesje związane z wyborami, do takich, które też nie pasowały. No, dzisiaj wreszcie jest taka spokojna sesja planowana, na której możemy ten program przyjąć, który nam otworzy możliwości do działania, do pozyskiwania środków zewnętrznych w oparciu o te programy, które pojawiają się w Unii Europejskiej. Bo wiemy, jakie są programy i troszeczkę pod tym kątem też jest przygotowany ten program rewitalizacyjny, żebyśmy mogli sięgnąć po te środki. Wydaje nam się, a mam głębokie przekonanie, bo mam ogromne zaufanie do Pani Burmistrz, bo pracowała nad tym jako naczelnik w poprzedniej kadencji, jak już powiedziałem, po raz pierwszy w województwie tworzył się u nas program. Pracownice również pracowały nad tym. No mam głębokie przekonanie, że to jest znakomity program. Bardzo Państwa proszę o jego akceptację, przygotowanie, bo na bazie tego możemy zdobywać wiele, wiele pieniędzy w naszym miastu. Dziękuję.
Jeszcze tylko jedno.
Pani Radna, Kozmara, proszę bardzo.
Tym bardziej jestem zdziwiona, że zostaliśmy materiały w czwartek ubiegłego tygodnia, przynajmniej ja takie zostałam. Jak Pan Burmistrz mówi, że to już było przed wyborami. Trzeba było nam dodać na wakacje, dać przemyśleć, a teraz Pan ma do mnie pretensje, że wszystkiego nie przeanalizowałam, a mam do tego prawo, bo jak każdy radny, bo to nie jest sprawa tylko techniczna, tak? Także w takim razie proszę te wszystkie programy, które Pan Burmistrz jeszcze ma przed wyborów, po prostu dostarczać, wtedy jest więcej czasu, bardziej konkretne pytania.
Ja bym jeszcze tylko dodać, że wszystkie materiały są na stronie. Praktycznie od podjęcia uchwały przez Radę Miejską o przystąpieniu do aktualizacji wszystkie materiały były zamieszczone na stronie. Projekt programu przy dwukrotnych konsultacjach był zamieszczony, z warsztatów również informacje, ocena programu również jest na stronie. Jest cała zakładka gminny program rewitalizacji i tam wszystko zamieszczone na bieżąco. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Przystępujemy do głosowania projektu nr 174 w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji dla gminy Czelać na lata 2016-2030. Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? 7 głosów za, 1 wstrzymujący. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Czelać na lata 2024-2030. Poprosimy o krótkie wprowadzenie.
Tu też dodam Państwu, że ta strategia była też opracowana już przed wyborami i też celowo wstrzymaliśmy się, żeby ewentualnie nowi radni, gdyby mieli jakieś swoje uwagi, spostrzeżenia, to żeby mogli je tutaj do tej strategii dołożyć i oczywiście, jeżeli pojawi się taki jakiś wniosek z Państwa strony, to jest jeszcze czas, żeby ewentualnie tego ocenić.
No
może
Pani
Aneta
tutaj też przygotowałaś.
Strategia to podstawowy dokument zarządzania miastem, ogólny długofalowy plan jego rozwoju. Strategia miasta przygotowana została w oparciu o podjętą uchwałę przez Radę Miejską w Czeladzi 19 lipca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju miasta Czeladzi na lata 2024-2030. Opracowanie jest efektem dyskusji przedstawicieli różnych środowisk nad wizjami, celami i kierunkami rozwoju miasta. Pierwszą częścią, którą należało przygotować, była to część diagnostyczna i koncentrowała się w trzech obszarach: społeczno-gospodarczym i przestrzenno-środowiskowym. Diagnozę opracowano w oparciu o benchmarkingową analizę statystyczną, badania ankietowe, w których wzięło udział 340 osób, spostrzeżenia i opinie przedstawicieli miasta, jednostek organizacji pozarządowych, przedstawicieli przedstawionych podczas spotkań i warsztatów. Podczas drugich warsztatów przystąpiono do uzgodnienia brzmienia wizji rozwoju miasta oraz do sformułowania zestawu celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań w ramach trzech sfer strategicznych miasta: społecznej, gospodarczej i przestrzenno-środowiskowej. Uzgodniona wizja rozwoju miasta to Czelać miasto przyjazne i wygodne, przyciągające nowych mieszkańców dzięki dostępności szerokiej i zróżnicowanej okazji mieszkaniowej, dobrej jakości usług opiekuńczych i edukacyjnych oraz możliwości codziennego wypoczynku i rekreacji w zielonym, czystym otoczeniu. W Czeladzie można komfortowo mieszkać, uczyć się i pracować oraz odpoczywać. Czeladzie jest miastem bezpiecznym i nowoczesnym, które podejmuje działania na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego, w szczególności powietrza oraz wykorzystania nowoczesnych technologii ograniczających zużycie energii, usprawniających komunikację z mieszkańcami i minimalizujących kosztów utrzymania infrastruktury miejskiej. Miasto wyróżnia się utrzymaniem na wysokim poziomie zieleni, czystością i estetyką oraz bogatą otoczą dedykowanych dla różnych grup społecznych. Miasto działa na rzecz angażowania mieszkańców w sprawy lokalne, wzmacniając ich odpowiedzialność za środowisko i przestrzeń oraz tworząc warunki do dyskusji na temat potrzeb i oczekiwań.
Ja tylko dodam, że ta wizja została wypracowana na warsztatach i praktycznie głos każdej osoby, która miała coś do powiedzenia, został uwzględniony. Stąd ona taka obszerna i szeroka, ale tutaj no, nie wykluczyliśmy żadnego, myślę, zdania na ten temat, tak? Przepraszam.
Po sformułowaniu tej wizji miasta dla każdego z trzech obszarów strategicznego rozwoju przedstawiono plan działania obejmujący trzy poziomy. Poziom celów strategicznych, które mają odpowiadać na pytanie, po co to robimy. Poziom celów operacyjnych, jak to robimy. Poziom kierunków działań, odpowiadający na pytanie, co robimy. Realizacja celów pozwoli osiągnąć zamierzoną wizję miasta. W ramach kierunków działań objęto propozycje przedsięwzięć, które miasto planuje zrealizować w okresie obowiązywania niniejszej strategii. Obszary społeczne wyznaczono dwa cele strategiczne. Pierwszy cel to szeroka oferta usług i inicjatyw wzmacniających atrakcyjność Czeladzi, budujących klimat miasta, w którym dobrze się mieszka. W ramach zadań strategiczne, bo wyznaczono cele operacyjne. Zapewnienie bogatej oferty czasu wolnego uwzględniającej potrzeby różnych grup wiekowych. Drugi cel operacyjny to wzmocnienie potencjału nowoczesnych placówek oświatowych i zróżnicowanie oferty edukacyjnej jako wyznaczacza radzi. Oraz trzeci cel operacyjny to tworzenie warunków dla wzrostu aktywności społecznej i obywatelskiej młodych mieszkańców miasta. Drugi cel strategiczny to nowoczesna, skuteczna polityka społeczna odpowiadająca na istniejące wyzwania i trendy demograficzne. Wyznaczono tutaj następujące cele operacyjne. Rozwój współpracy instytucjonalnej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w mieście, stałe wzmocnienie potencjału i aktywności czarskiego sektora pozarządowego, aktywizacja społeczna oraz rozwój usług opiekuńczych dla seniorów. W obszarze gospodarczym wyznaczono również dwa cele strategiczne. Pierwszy cel to atrakcyjny lokalny rynek pracy oparty o dostępność oferty oraz infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyznaczone cele operacyjne to rozwój lokalnej przedsiębiorczości i aktywności zawodowej mieszkańców, kreowanie przestrzeni dla rozwoju gospodarki oraz wykorzystanie historii miasta i potencjału miejsc przyciągających turystów. Drugi cel strategiczny to efektywna współpraca z przedsiębiorcami oraz profesjonalna komunikacja i promocja miasta oparta na aplikacjach radzi. Dla celu strategicznego wyznaczono dwa cele operacyjne, promocja gospodarcza miasta i wykorzystanie lokalnych przewag konkurencyjnych prowadzonych działalności komunikacyjnych. Drugi cel operacyjny to zapewnienie wysokiej jakości usługi mieszkańca i inwestora oraz rozwój współpracy międzysektorowej i ponadlokalnej. W trzecim obszarze przestrzenno-środowiskowym wyznaczono cele strategiczne. Pierwszy z nich to wysoka jakość infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz nowoczesny system gospodarki odpadami. Określono tutaj trzy cele operacyjne. Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej miasta, modernizacja i rozwój infrastruktury pozwalającej na komfortowe poruszanie się po mieście, poprawa efektywności systemu gospodarowania odpadami w Czeladzi. Drugi cel strategiczny brzmi rozpoznawalna marka Czeladzi jako dobrego miasta do życia, miasta przyjaznego i zielonego. Do tego celu wyodrębniono dwa cele operacyjne. Rozwój oferty dostępnych, atrakcyjnych terenów zielonych i rekreacyjnych, stworzenie komfortowego otoczenia miejskiego sprzyjającego wygodnemu zamieszkaniu. Trzeci cel strategiczny dla obszaru przestrzenno-środowiskowego brzmi dobry stan miejskiego ekosystemu terenu i uwzględniający wyzwania wynikające ze zmian klimatycznych. Następne cele operacyjne to kontynuacja działań na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście, wdrażanie rozwiązań wspierających adaptację do zmian klimatycznych i ograniczanie negatywnego wpływu na jakość zamieszkiwania, budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców bazujących na roli indywidualnych postaw oraz znajomości czynników wpływających na stan środowiska. Kierunki wszystkich działań dla wszystkich celów zostały wskazane. W obszarze miasta wyznaczono obszar strategicznej interwencji. Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, obszary strategicznej interwencji to takie obszary, na których stwierdzono istnienie szczególnych warunków społecznych, gospodarczych lub przestrzennych, w tym występowanie barier rozwojowych lub potencjałów rozwojowych. Na terenie miasta wyznaczono obszar strategicznej interwencji, który obejmuje podanie statusu o powierzchni około 10 km. Kopalnia stanowi najpilniejszy przykład rynku wydobywczego na terenie Zagłębia oraz Śląska. Zlokalizowane jest w obszarze rewitalizacji. Częściowo zostało zrewitalizowane. Przeprowadzono remont i adaptację warsztatów elektrycznych na Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej. Przebudowano galerię sztuki współczesnej, elektrownia, praca gospodarowania terenu i budowę baz około turystycznej. Wybudowano ulicę Scheidera i Widermana. Przebudowano adaptację zachodniej na sposób uzyskania szczęścia budówka nowego zakładu. Ponadto planuje się w tym obszarze osi takie działania jak adaptacja obiektów na potrzeby działalności, częściowo usługowej, częściowo adaptacyjno-społecznej, częściowo działalności rzemieślniczej, modernizacja i nadmierne nadanie nowych funkcji budynkowi warsztatów mechanicznych, modernizacja i remont budynku na trzygarz, jego włączenie go do oferty muzeum, rewitalizacja budynku nadszybowego szybu pierwszego, modernizacja budynku kotłowni wraz z dwoma kominami, wraz z nadaniem nowej funkcji, realizacja wystawy stałej budynku cechowym stanowiącym postindustrialne centrum dziedzictwa górnictwa węglowego w Sekwerniu, wybór zdania na funkcje administracyjno-biurowe, realizacja działań wzmacniających społeczną rolę miejsca, organizacja i promocja lokalnych wydarzeń kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych, i promocja turystyczna obszaru. Ponadto w strategii opracowano standardy prowadzenia polityki rozwoju, czyli schematy działań pozwalające na efektywne i kompleksowe realizowanie zamierzeń strategicznych, które należy przestrzegać przy wdrażaniu tych zamierzeń. I określono następujące standardy. Gospodarna i innowacyjna czeladź, czyli promowanie i wdrażanie rozwiązań oszczędzających energię, czas i pieniądze w kontekście energochłonności, kosztów utrzymania obiektów publicznych, wielofunkcyjność miejsc oraz możliwość komunikacji i załatwienia spraw. Czeladź sucha, systematyczne diagnozowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców z wykorzystaniem różnych form i technik pozwalających na dokonanie priorytetyzacji zadań oraz weryfikacji uszczegółowanych pomysłów inwestycyjnych. I czeladź dla młodych, stawianie na wysoką jakość usług edukacyjnych, wzmacnianie aktywnych postaw społecznych i obywatelskich wśród czeladki, młodzieży i młodych dorosłych, zapewnienie warunków dla samodecydowania o sobie i swoich potrzeb. Projekt strategii został uzgodniony z gminami sąsiadującymi, z innymi organami, uzyskał pozytywne uzgodnienia. Również ustąpiono od porządzenia prognozy oddziaływania na środowisko po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i zanepidu i przeprowadzono również konsultacje społeczne.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie jakieś pytania do tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu nr 175 w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Czeladzi na lata 2024-2030. Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? 5 głosów za, 2 wstrzymujące. Stwierdzam, że projekt został zaopiniowany pozytywnie. Kolejny projekt numer 177 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Przełajka. W materiałach macie Państwo to od strony 417. Jakieś krótkie wprowadzenie?
Tak, proszę Państwa, Urząd Marszałkowski zwrócił się do nas do Państwa o zaopiniowanie projektu tej uchwały. Obszar Przełajka został wyznaczony przez Sejmik w 97 roku, bodajże, w 97 roku. W tej chwili ta uchwała, ten obszar jest aktualizowany. Podjęto decyzję o rozszerzeniu tego obszaru, między innymi o obszar zbiornika Przetok, nadając mu funkcję obszaru chronionego. My żeśmy wystąpili przed przedstawieniem Państwu tej uchwały, żeśmy wystąpili do Zarządu Województwa z zapytaniem, czy ustanowienie obszaru chronionego w tym terenie nie uniemożliwi nam podjęcia działań inwestycyjnych, które zamierzamy podejmować w obszarze Przetoku. Dostaliśmy odpowiedź, że nie, wręcz przeciwnie, że są dodatkowe środki na obszary chronione. W związku z tym rekomendujemy Państwu podjęcie tej uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Sejmiku Województwa.
Czy Państwo radni macie jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu nr 177. Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że projekt zaopiniowany pozytywnie przy 6 głosach za. Kolejny projekt numer 182 w sprawie opinii o projekcie audytu krajobrazowego województwa śląskiego w materiałach od strony 439.
Proszę Państwa, projekt uchwały przesłany przez Zarząd Województwa Śląskiego. Audyt krajobrazowy jest obligatoryjnym dokumentem planistycznym na poziomie samorządu województwa. Do Państwa został przedstawiony do zaopiniowania. W audycie tym jest wskazany obszar, zaproponowany do wskazania, obszar osiedla robotniczego Piaski jako obszar, który miałby być objęty szczególnym rodzajem, jak to jest wpisane, ochrony zabytków. I tutaj zaproponowano, że to osiedle robotnicze miałoby być objęte pomnikiem zabytków, tak ustanowiona
razem z Renaterem. Tak, razem z innymi osiedlami, koloniami robotniczymi, patronackimi na terenie województwa śląskiego. Jako zabudowania mieszkaniowe dla pracowników kopalni wraz z innymi obiektami, małą architekturą i placami. Uznanie za pomnik historii jako grupa obiektów pod nazwą Osiedla Patronackie Górnego Śląska.
Oczywiście to jest tylko ten pierwszy etap. Później cała procedura, żeby uznać to osiedle za pomnik zabytków. Natomiast no, jest to taka otwarta furtka. Jeżeli w audyt krajobrazowy zostanie wpisane nasze osiedle robotnicze, no to później można będzie tą procedurę podjąć, również się starać o środki. Wtedy będą konkursy na pomniki właśnie zabytkowe odwalane prezydenta RP i wtedy moglibyśmy się o takie więc również rekomendujemy o podjęcie tej uchwały.
Znaczy warto też zaznaczyć, że to nie gmina jakby zgłaszała obiekty, które mają być ujęte w tym audycie, tylko to jakby specjaliści zwrócili uwagę, że to jest obszar cenny zabytkowy, który powinien być chroniony, bo to też ta praca krajobrazowego jest efektem konsultacji z pracownikami Regionalnego Instytutu Kultury, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ale także wniosków zgłoszonych przez właśnie instytucje, które
zajmują
się zabytkami.
Dziękuję. Czy Państwo radni macie jakieś pytania?
Ja.
Proszę bardzo, Pani radna Szołek.
Pani burmistrz, chciałam dopytać o jedną rzecz, bo tu mówimy o konkretnym osiedlu na Piaskach, czy mówimy o Piaskach jako dzielnicy?
Mówimy o osiedlu robotniczym Piask. Tak jest dokładnie wskazane w audycie krajobrazowym. Osiedle robotnicze Piaski.
Ale jest też dołączona mapa, bo to jest mapa.
Tak, jest. Tak, to macie te mapy też. Bo
tak, i ona jest w takiej formie przestrzennej, jakby, no, ja mam ją wydrukowaną, ale ona jest taką formą, jakby w formie jest takiej wirtualnej, także trudno mi będzie Państwu...
Pan 443 tak. Stronie materiałów Państwo, tu macie,
to kolejne pytanie odnośnie, jeżeli porozumiem, że gmina pozyskuje pieniądze, a w momencie, jeżeli SLK jest powiedzmy tą instytucją, która ma sprawy nad niektórymi budynkami,
czy to... Powinien procedurę właściciel rozpocząć, przygotować całą dokumentację, która była pełna do ustanowienia. Tak, tak. Państwo opiniujecie, że jak najbardziej jest to zasadne, natomiast procedura później przez właściciela powinna zostać rozpoczęta.
Rozumiem, dziękuję.
Pan radny Wesołowski ma pytanie?
No to samo właściwie ten.
Nie ma dalszych pytań. Przystępujemy do głosowania projektu nr 182. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciwko? Kto wstrzymał się od głosu? 6 głosów za. Stwierdzam, że projekt został zaopiniowany pozytywnie. I proszę Państwa, pozostały nam blok 3 uchwał związanych z sprzedażą. Projekt numer 166 w sprawie wyrażenia na oddanie nieruchomości oznaczone jako działka numer 35 przez 119 arkusz mapy numer 41 dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Pani naczelnik, krótkie wprowadzenie.
Czy jest to drastyczna uchwała, którą Państwo podejmujecie praktycznie na każdej sesji? Mamy dzierżawców, którym należy przedłużyć umowy dzierżawy bez zgody Państwa radnych. My na określony czas już dłużej nie możemy tych umów kontynuować. Stąd nasza prośba o podjęcie takiej uchwały.
Czy Państwo radni macie do tego jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu nr 166. Kto z Państwa jest za? jednogłośnie 6 głosów za. Stwierdzam, że projekt zaopiniowano pozytywnie. Kolejna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 22 przez 7 i nr 23, a z mapy nr 41 w dzierżawę w drodze przetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. To jest projekt nr 167. Krótkie
wprowadzenie. To jest analogiczna, proszę Państwa, sytuacja. Również planujemy przedłużyć umowę dzierżawy na kolejne lata. Nie możemy przedłużyć bez Państwa zgody. W związku z czym proszę o podjęcie takiej uchwały.
Czy Państwo radni macie jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu nr 167. Kto z Państwa jest za? Jednogłośnie 6 głosów za. I ostatnia uchwała z tego bloku. Projekt nr 173 w sprawie zmiany niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 85 przez 7, artykuł mapy 2, Obręczelać o powierzchni 894 metrów i tak dalej, i tak dalej. Krótkie wprowadzenie.
Znaczy, proszę Państwa, tu jest taka sytuacja, że gmina dokonuje scalenia pewnych gruntów. Tu w zasadzie po środku scalonego już obszaru pozostała wąska działka osoby fizycznej. Zaproponowaliśmy po prostu zamianę, żeby scalić już te grunty całkowicie i prośba, żebyście Państwo wyrazili zgodę na dokonanie takiej zmiany.
Państwo radni, macie jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu nr 173. Kto z Państwa jest za? 6 głosów za, jednogłośnie. Stwierdzam, że komisja zaopiniowała pozytywnie tą uchwałę. Wyczerpaliśmy materiały na sesję. Pozostały nam sprawy różne. Czy Państwo w sprawach różnych macie jakieś uwagi, pytania? Nie widzę, Pan Burmistrz, nie widzę. Ja mam dla Państwa informację. W ciągu najbliższych 7 dni wyślę Państwu propozycję planu pracy na rok 2005. Jeśli w ciągu kolejnych 2-3 dni otrzymam od Państwa 3 dni, powiedzmy, uwag, to taki projekt przedstawię jako nasz projekt komisji i skieruję go na najbliższe listopadowe posiedzenie sesji. Tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu za uwagę. Zamykam posiedzenie. Dziękuję. Do widzenia.